Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Pan powiedział do Abrama: wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą Ci wskażę, a wywiodę z Ciebie wielki naród i będę Ci błogosławił. Rozsławię Twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a gardzących Tobą przeklnę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. I to jest słowo Boga.
Dziękuję. Mój starszy brat, który jest zawsze bardzo zaradny, szybko się uczy i bardzo ambitny, pewnego dnia stwierdził, że łazienka w jego mieszkaniu już jest do remontu, więc stwierdził, że zedrze tą łazienkę i wykończy nową samodzielnie, pomimo tego, że nigdy wcześniej tego nie robił i będzie uczył się oglądając YouTube'a. Ostatecznie, nie używając kazalnicy, żeby znęcać się nad moim starszym bratem, okazało się, że kosztowało go to dużo więcej pieniędzy, więcej czasu. Prawie się rozwiedli, bo żona musiała używać łazienki u teściowej. A na końcu i tak musiał przyjść fachowiec. To dlatego, ponieważ okazuje się, że wziąć sprawy w swoje ręce nie zawsze jest najlepszą opcją dla nas wszystkich. Wziąć sprawy w swoje ręce nie zawsze jest najlepszą opcją. Dobrze być ambitnym, zaradnym, ale czasami jesteśmy bezpieczniejsi i lepiej nam w rękach fachowców. A mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiejszy fragment jest właśnie o tym. Dzisiejszy fragment uczy nas tego, że znajdujemy się w znacznie lepszym miejscu w naszym życiu, kiedy nasze życie nie jest w naszych rękach, ale w rękach jednego prawdziwego fachowca od życia, w rękach Pana Boga. Przez pierwsze 11 rozdziałów tej księgi czytamy historię ludzi, którzy wzięli swoje życie w swoje ręce. Bo właśnie tym cechuje się to, co zrobiły Adam i Ewa. Oni powiedzieli, kiedy zjedli z drzewa poznania dobra i zła, powiedzieli: my wiemy lepiej, co jest dla nas lepsze, bez Boga poradzimy sobie lepiej. To był ruch w kierunku autonomii, w kierunku niezależności od Boga. I przez kolejne rozdziały widzimy konsekwencje tego ruchu. Widzimy utratę raju, szokujące tempo rozprzestrzeniania się grzechu, pierwsze zabójstwa, potop. W tych 11 rozdziałach 5 razy czytamy Boże uroczyste przekleństwo. Bóg przeklina węża, Bóg przeklina ziemię, z której zostali stworzeni mężczyzna i kobieta. Bóg przeklina Kaina, ponieważ morduje swojego brata. Bóg przeklina ziemię za niegodziwość społeczeństwa i Kanana z powodu grzechu jego ojca. Oto całokształt człowieka, który stwierdził, że wie lepiej niż Pan Bóg i wziął swoje życie w swoje ręce. Co prowadzi nas do 11 rozdziału, gdzie widzimy ostatni zryw ludzkości. Taki jeszcze jeden zryw, gdzie ludzkość patrzy na siebie i mówi: hej, zrobimy to, będzie dobrze. Weźmy się do roboty, zbudujmy wieżę. Zbudujmy wieżę, mamy nową technologię, mamy cegłę zamiast kamienia i smołę zamiast zaprawy. To jak powiedzieć, mamy AI, latamy na księżyc, mamy szybki internet. Stworzymy takie miasto, zrobimy sobie takie imię, że po prostu będziemy wszyscy bogaci i będzie super, więc złączmy się razem, zamieszkajmy tutaj, zbudujemy sobie imię. Ale Bóg im tego oszczędził. W sumie nie wiemy, co by się wydarzyło, ale czytając 11 rozdziałów wiemy, że Bóg im tego oszczędził, bo gdyby ludzkość zamieszkała w jednym mieście, to nie zaspokoiłoby potrzeby ich serc, a raczej spotęgowałoby zło, które mieszka w ich sercu. Tak więc do tej pory 5-krotnie słyszymy słowa przekleństwa, aż dochodzimy do 12 rozdziału tej księgi. I tutaj w tych tylko 3 wersetach słyszymy 5 błogosławieństw. Do tej pory słyszymy 5 przekleństw, a od 12 rozdziału słyszymy 5 błogosławieństw, ponieważ Bóg, którego ludzkość wyprosiła ze swojego życia, wyciąga swoją rękę. To nie znaczy, że Boga wcześniej nie było, ale to znaczy, że Bóg przychodzi i wyciąga rękę, aby na nowo rozpocząć proces odtwarzania swojego ludu, który teraz będzie ufał Bogu i żył razem z Nim w Jego rękach. Kiedy oglądasz instrukcję na YouTubie, to wszystko wydaje się proste, ale potem w życiu okazuje się, że życie jest dużo bardziej zawiłe, nasze serca są dużo bardziej skomplikowane, nasze potrzeby są złożone, dlatego Bóg nie wypomina, ale wyciąga rękę, ponieważ Bóg jest jedynym, który może zamienić nasze przekleństwo w błogosławieństwo. I za każdym razem, kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, On jest zainteresowany tylko tym. Bóg przychodzi, aby zamienić przekleństwo w błogosławieństwo. Również w tych 3 wersetach 7-krotnie Bóg mówi do Abrahama: ja zrobię. Wcześniej ludzie mówili: ja zrobię, teraz Bóg mówi: ja zrobię i mówi: ja pokażę ci, czyli dam ci kierunek, ja uczynię cię narodem, ja uczynię twoje imię wielkim, ja będę cię ochraniał, ja pobłogosławię ci, ja pobłogosławię tych, którzy będą ci błogosławić, ja będę przeklinał tych, którzy będą cię przeklinać. Człowiek powiedział ja i przyszło przekleństwo, ale teraz Bóg mówi ja i przychodzi błogosławieństwo. Ponieważ Bóg jest tym, który jest zainteresowany, aby przynieść błogosławieństwo do twojego i mojego życia. Tak na marginesie, czym jest błogosławieństwo? Możemy powiedzieć, błogosławieństwo jest przeciwnością przekleństwa, ale błogosławieństwo jest czym więcej. Błogosławieństwo jest Bożą przychylnością, która sprawia, że wszystko, co Bóg daje ci do twojego życia, jest dla ciebie dobre i najlepsze. Teraz to, co Bóg daje, nie zawsze czuje, że jest najlepsze. A to dlatego, ponieważ my opuściliśmy raj. I teraz, kiedy lekarz przychodzi do pacjenta i mówi: ja wiem, co jest dla ciebie najlepsze, to pacjent nie zawsze mówi: ale tego właśnie chcę. Ja właśnie czuję, że tego bym chciał. Nie, ponieważ czasem to, co jest dla nas najlepsze, dlatego że nie jesteśmy w raju, czasem nie czujemy, że jest dla nas najlepsze. Ale Boże błogosławieństwo polega na tym, że Bóg przychodzi do naszego życia, tam, gdzie jesteśmy aktualnie, tam, gdzie się znaleźliśmy. I Boża przychylność jest nad twoim życiem i wszystko, co dzieje się w twoim życiu, jest dla ciebie najlepsze. W pewnym sensie Bóg odwraca twoje życie i robisz krok w kierunku raju, który opuściliśmy, mimo tego, że nie czujesz, że to jest kierunek w tą stronę. Popatrz, na tym polega chrześcijaństwo, na tym polega nasza wiara. Bóg ma lepszy plan na twoje życie niż to, które przeżyłbyś bez Niego. Ponieważ Bóg jest źródłem każdego błogosławieństwa. Bóg jest źródłem każdego dobra, do którego zostaliśmy stworzeni. Bóg jest tym, który może przyjść do twojego życia, który jest przepełniony własnym ja zrobię, ja wiem, ja sobie poradzę, i wlać w to życie twoje błogosławieństwo, Jego błogosławieństwo. To znaczy sprawić, że twoje życie nabierze kierunku w tą stronę, do którego zostaliśmy stworzeni. Ponieważ zauważcie, że Bóg nie tylko mówi słowa błogosławieństwa, ale 7-krotnie Bóg mówi: ja będę, ja zrobię. I za każdym razem, kiedy słyszymy liczbę 7, to o czym pamiętamy? O 7 dniach stworzenia. O Bożym idealnym stworzeniu w ciągu 7 dni. I teraz Bóg 7-krotnie mówi: ja zrobię, dlatego, ponieważ Bóg pokazuje nam, że On przychodzi do życia człowieka, aby na nowo coś stworzyć. Aby stworzyć to, co zostało zatracone. Bóg mówi: ja na nowo buduję swój lud. Ja na nowo buduję dla nich przyszłość. Ja na nowo buduję dla nich wieczność. Ja odradzam ich do tego, do czego zostali stworzeni. I kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, On robi właśnie to. Każdy trud, każde przekleństwo, każde doświadczenie, On posługuje się tym wszystkim, aby zamienić twoje życie w błogosławieństwo. Bóg nie przychodzi, żeby zrobić jedną rzecz coś ulepszyć i odchodzi. Bóg przychodzi i jest zainteresowany całym twoim życiem, całą twoją przyszłością i całą twoją wiecznością i wszystko, co robi, robi z tej perspektywy. Bóg mówi, ja zrobię. Widzisz, potrzebujesz czegoś więcej w swoim życiu niż dobrego planu. Potrzebujesz kogoś, kto jest w stanie stworzyć twoje życie na nowo. I tylko Bóg może ci to dać. Tylko Bóg jest źródłem prawdziwego błogosławieństwa. Każdy z nas głęboko w swoim sercu żyje w przekonaniu, że nasze życie jest najlepsze, kiedy jest w naszych rękach, prawda? Ukuło się powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, no i ty najlepiej sobie pościelisz. I wracając do mojej ilustracji z początku, czasami kiedy oglądamy YouTube'a i to wszystko wygląda prosto i czasami wydaje nam się w naszym życiu, no radzimy sobie albo lepiej, albo gorzej. I niektórzy ludzie są przekonani, że właśnie radzą sobie bardzo dobrze i nie potrzebują Boga. Ale nikt z nas nie jest w stanie naprawdę zatroszczyć się o prawdziwe potrzeby swojego serca, które tylko Bóg może zaspokoić. Prawdziwe poczucie bezpieczeństwa bez względu na okoliczności, wolność od poczucia winy, poczucie radości i satysfakcji, pewną nadzieję, której nikt nie może zabrać. Nikt z nas nie może zamienić przekleństwa, które doświadczamy żyjąc w tym świecie, od tych najmniejszych trudów i trosk, kłamstw, po przemoc i śmierć, której każdy z nas będzie musiał popatrzeć pewnego dnia w twarz. Nikt z nas nie może zamienić przekleństwa w błogosławieństwo, ale Bóg może. I kiedy Bóg mówi, ja zrobię, to właśnie to się dzieje. Bóg zapoczątkował to w życiu Abrahama, a teraz chce kontynuować to w twoim życiu, kiedy ty powiesz, już nie ja, ale ty. Ty wiesz lepiej. Wiecie, kiedy byłem nastolatkiem, to co zatrzymywało mnie przed nawróceniem się, przed zaufaniem Bogu w swoim życiu, było to, że myślałem, że moje życie będzie nudne, kiedy będę żył z Bogiem. A później, kiedy już się nawróciłem, to najtrudniej było mi modlić się o żonę, bo myślałem, że Bóg mi da taką, która będzie się fajnie modlić, ale nie będzie atrakcyjna. Oczywiście teraz wiem, jak głupie to było. Teraz wiem lepiej. Ale prawda jest taka, że za każdym razem, kiedy myślimy, że wiemy lepiej od Boga, to jest to bardzo głupie. Za każdym razem, kiedy polegamy na swoich błogosławieństwach i nie na tym, co Bóg nam daje, jest to bardzo głupie. Bóg ma lepszy plan na twoje życie niż to, które przeżyłbyś bez Niego. Ponieważ Bóg jest źródłem każdego błogosławieństwa. Co prowadzi nas do drugiego punktu. W dzisiejszym tekście możemy również zobaczyć, że Bóg nie tylko jest źródłem każdego błogosławieństwa, ale będąc Bogiem, który błogosławi, chce uczynić nas błogosławieństwem dla innych. Bóg nam błogosławi po to, abyśmy my mogli stać się błogosławieństwem dla innych. Jedną z rzeczy, którą widzimy tutaj w tekście, jest to, że ilekroć Bóg przychodzi do człowieka, nie tylko w tym tekście, ale i w kolejnych, to za każdym razem Bóg przychodzi do człowieka i kiedy człowiek poznaje Boga, kiedy doświadczy Jego miłości, Jego łaski, Jego wspaniałości, Jego chwały, to jakby wypycha tego człowieka na misję. To sprawia, że ten człowiek nie widzi swojego życia już jako w ten sam sposób jak wcześniej, ale sprawia, że widzi swoje życie jako część Bożej misji, Bożego planu. Tak stało się z Abrahamem. Bóg przychodzi do Abrahama i mówi, niemal natychmiast, kiedy Abraham poznaje Boga, Bóg mówi, wyjdź. Wyjdź ze swojej strefy komfortu. Wyjdź. Wyjdź od ludzi, których znasz i od języka, którego znasz. Wyjdź od poczucia bezpieczeństwa swojego ojca. Wyjdź. Po co? Abyś mógł stać się błogosławieństwem dla innych. Gdyby Pan Bóg chciał pobłogosławić Abrahamowi i tylko Abrahamowi, to mógłby mu powiedzieć, zostań tam, gdzie jesteś. Będziemy dodawać zera, będziemy budować lepsze płoty, wyższe. No i w ogóle 4 razy w roku będą pomidory. 3 razy w roku będą ogórki, wszystko będzie rosło, będzie duże, będzie fajne. Ale Bóg chce pobłogosławić Abrahamowi. Po co? Aby on był błogosławieństwem dla narodów. Jedyną opcją, aby Abraham mógł być błogosławieństwem, Abraham musiał wyjść. To samo widzimy w życiu Mojżesza. Kiedy Mojżesz poznaje Boga, niemal natychmiast, kiedy poznaje Boga w krzewie, kiedy doświadcza Bożej mocy, niemal natychmiast Bóg mówi: idź do Faraona. Wyjdź z tego miejsca, gdzie się ukrywałeś, i idź do Faraona i powiedz im, że mój lud wychodzi i ty ich wyprowadzisz. To samo wydarzyło się w życiu Izajasza. Kiedy Izajasz doświadczył Bożej obecności, Izajasz zostawił swoje dobre życie jako kapłan i stał się prorokiem w ziemi wśród ludu, który nie chciał go słuchać. Musiał wyjść. To samo stało się z Piotrem. Kiedy Jezus przyszedł do Piotra i Piotr łowił, Piotr wiedział już o Jezusie, ale kiedy Jezus mu powiedział: idź i wrzuć to sieć raz jeszcze, i Piotr mówi: no głupie to jest, ale skoro mówisz, zrobię to. I kiedy złowił tyle ryb, że sieć nie mogła utrzymać, Piotr wiedział, że tu nie chodzi o ryby i nie chodzi o łowienie, ale doświadczył chwały, która może równać się tylko Bogu. I Piotr padł na kolana i poszedł za nim. Czy widzisz tą prawidłowość, tę zasadę? Kiedy spotykasz Boga w swoim życiu, to Bóg wypycha cię po to, abyś mógł być błogosławieństwem dla innych. Bóg chce, abyś doświadczył Jego błogosławieństwa, ale kiedy Go poznałeś, kiedy doświadczyłeś Jego łaski, Jego miłości, Bóg chce, abyś stawał się błogosławieństwem dla innych. Nagle twój życiowy paradygmat, twój sposób na życie, twoje wyobrażenie dobrego życia zmienia się. Stajesz się gotowym, aby wyjść. To znaczy, stajesz się osobą gotową do poświęceń dla Boga, dla Jego misji i dla Jego misji i dla Jego ludu. Tak praktycznie. Jakie pytanie ludzie zadają w wyborze swojej pracy, kariery, swojego domu, to co robią w wolnym czasie? Naturalnie ludzie zadają sobie pytanie: gdzie będę więcej zarabiać? Gdzie będę miał większy komfort? Co sprawi, że wyniesie to moje dzieci wyżej w hierarchii? Ale kiedy poznajesz Boga, kiedy poznajesz Jego piękno, On wysyła cię na misję. I nie zadajesz już tego pytania, co lepiej dla mnie, ponieważ wiesz, że twoje błogosławieństwo nie jest w twoich rękach, ponieważ Bóg jest odpowiedzialny za twoje błogosławieństwo, dlatego zostawiasz to Jemu. A ty zadajesz sobie pytanie: gdzie mogę być lepszym sługą dla Niego? Gdzie mogę być większym błogosławieństwem dla innych ludzi w swoim życiu? Ponieważ Bóg cię wypycha. Ponieważ Bóg sprawia, że twoje życie jest na misji. Nie zadajesz sobie pytanie, jak przetrwać te najbliższe 20 lat, zarobić jak najwięcej szmalu i zbudować sobie domek gdzieś w górach i tam przetrwać resztę swojego życia. Nie zadajesz sobie pytanie, co mogę zrobić, aby być najlepszym błogosławieństwem dla Bożej misji na tej ziemi, dla Jego Kościoła i dla Jego ludu. To może brzmić absolutnie absurdalnie, ponieważ nasza wewnętrzna natura mówi nam: jak mogę zarobić dla siebie, wykorzystać dla siebie i podzielić się tylko tym, co mi zostaje. W 2018 roku miałem taką... To był moment, kiedy chyba pierwszy raz w swoim życiu miałem kilka ofert, takich ekscytujących ofert na swoją przyszłość. I tak zastanawiałem się, co mam zrobić. I pamiętam, rozmawiałem z moim przyjacielem, który był również moim pastorem, i mówię mu: co myślisz? I myślałem, że będziemy rozmawiać o tym, no wiesz, gdzie lepiej zarobisz, no i gdzie będzie lepsza pogoda, no i plan na przyszłość, no i plan emerytalny i wszystkie te rzeczy, a on zadał mi tylko jedno pytanie i od tamtego momentu już nic nie jest takie same. On zadał mi pytanie: która decyzja ma potencjał, aby przynieść więcej chwały Bogu? Która decyzja ma potencjał, aby przynieść więcej chwały Bogu? I wielu z was właśnie tak żyje. Niektórzy z was w niedzielny poranek przyjeżdżacie pół miasta, aby tutaj być i służyć. Mogliście jeść śniadanie w łóżku, ale zadajecie sobie pytanie: która decyzja ma potencjał, aby przynieść chwałę Bogu tego poranku? Niektórzy z was mogliby wybrać dodatkowy all inclusive w roku, ale zadaliście sobie pytanie, jak nasz budżet domowy może przynieść więcej chwały Bogu. Niektórzy z was mogliby spędzić wieczór odpoczywając przy Netflixie, ale wiesz, że ktoś potrzebuje twojej obecności i spędzasz dodatkowe 45 minut w korkach, mimo tego, że spędziłeś już pierwsze 45 rano, ponieważ wiesz, że ktoś cię potrzebuje i ta decyzja ma większy potencjał, aby przynieść Bogu chwałę. I w tym pytaniu tak naprawdę nie ma nic do stracenia, a wszystko do zyskania. Bo tak działa Boża ekonomia. Bóg błogosławi nam, a to błogosławieństwo staje się tylko bardziej realne, kiedy stajemy się błogosławieństwem dla innych. Wyjdź, uczynię cię błogosławieństwem dla innych, mówi Bóg. Innymi słowy, jeśli szukasz tylko błogosławieństwa dla siebie, będziesz pusty. Nawet jeśli masz dużo. Ale jeśli szukasz błogosławieństwa dla innych, to ja cię pobłogosławię. Jeśli żyjesz dla błogosławieństwa innych, jeśli żyjesz, aby napełnić innych, ja cię napełnię, mówi Bóg. Będę cię błogosławił, abyś był błogosławieństwem. I aby utwierdzić ten obraz teologicznie w tekście, to możemy zobaczyć, że Bóg mówi do Abrahama, uczynię cię błogosławieństwem dla narodów. I kiedy apostoł Paweł wiele lat później tłumaczy się ze swojej służby, owocnej służby wśród pogan, posługuje się właśnie tym wersetem i mówi, a Bóg powiedział Abrahamowi, będziesz błogosławieństwem dla wielu narodów. I teraz Paweł uczy nas tego, że każdy z nas może stać się częścią błogosławieństwa abrahamowego dla innych ludzi, kiedy my zadajemy sobie pytanie, jak moje życie może przyczynić się do tego, aby Boża Ewangelia mogła rozrastać się na mojej ulicy, w moim mieście, na mojej dzielnicy. Oczywiście nie zawsze tak żyjemy. Każdy z nas jest w procesie, nikt z nas nie jest doskonały, nie zawsze tak żyjemy. Ale powód, dlaczego tak nie żyjemy, to nie dlatego, że nie chcemy być błogosławieństwem, ale raczej dlatego, ponieważ nie widzimy tego błogosławieństwa, które dał nam Bóg. Nie widzimy, widzimy tylko i wyłącznie to błogosławieństwo, które jest po tej stronie wieczności, to, co możemy dotknąć, ale nie widzimy, że to błogosławieństwo jest tylko cieniem tego błogosławieństwa, do którego zmierzamy. A czym jest to błogosławieństwo? To jest dokładnie to samo błogosławieństwo, do którego zmierzał Abraham. Bo zauważcie coś niesamowitego. W liście do Hebrajczyków jest napisane o Abrahamie, oczekiwał bowiem miasta, które ma mocny fundament i którego architektem jest i budowniczym jest Bóg. To znaczy, że Abraham podążał do ziemi obiecanej, ale w jakiś sposób Abraham rozumiał, że to nie ziemia obiecana jest jego ostatecznym kierunkiem tutaj na ziemi, ale to Jeruzalem i ta ziemia obiecana, którą Bóg zbuduje swoimi własnymi rękoma. W jakiś sposób Abraham wiedział i nie przeszkadzało mu to, że sam nigdy nie dojdzie do ziemi obiecanej, dopiero jego pokolenie tam będzie, ponieważ on wiedział, że jego ostatecznym celem nie jest ta Jerozolima, ten Kanan, ale ten, który zejdzie kiedyś z nieba. I to było motywacją dla Abrahama. To było jego siłą. To było tym, co dawało mu energię. To było to, co pozwalało mu zrezygnować ze swojego tu i teraz. Ponieważ wiedział, że każde błogosławieństwo tu na ziemi jest tylko cieniem tego błogosławieństwa, które jest przed nim. I kiedy dla nas dzisiaj wszystko, co jest dla nas błogosławieństwem, jest tylko tu i teraz, po tej stronie wieczności, to ciężko będzie nam się z tym dzielić. Ciężko będzie nam żyć dla innych. Ciężko będzie nam żyć i być błogosławieństwem dla innych. Bez względu na to, jak dużo mamy, zawsze może być za mało. Ponieważ nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni za swoje błogosławieństwo. Ale kiedy widzimy, że wszystko to jest cieniem tego, do czego zmierzamy, to będzie dawało nam motywację. To sprawi, że będziemy mogli zadać sobie pytanie, jaka decyzja ma ten potencjał przynieść najwięcej chwały Bogu. Abraham widział tylko jak przez palce, ale my możemy widzieć wyraźnie. My możemy zobaczyć, że Abraham sam był cieniem prawdziwego Abrahama. To znaczy, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to on nie tylko wyszedł z ziemi swojego Ojca, ale on opuścił swoje niebo i całą chwałę. Po to, aby w Księdze Objawienia byśmy mogli przeczytać, widziałem nowe niebo i nowe Jeruzalem, wstępujące, przygotowane jako ulubieniec, ozdobione dla swojego męża. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to On przyszedł właśnie po to. On zostawił swoją chwałę i poszedł na krzyż, aby przygotować dla nas naszą ziemię obiecaną. I każde błogosławieństwo tu, po tej stronie wieczności, jest tylko cieniem wspaniałości, która oczekuje nas tam. I teraz, kiedy w swoim życiu zobaczysz to, co Abraham mógł zobaczyć tylko przez palce, kiedy zobaczysz, że Jezus, Boży Syn, druga osoba Trójcy, Bóg w osobie człowieka, przyszedł i umarł na krzyżu dla ciebie i zostawił swoją chwałę, i kiedy zobaczysz, co On zrobił dla ciebie, aby zapewnić ci wszystko to, co jest przed tobą, każde błogosławieństwo, wtedy będziesz mógł powiedzieć: dla takiego Boga jestem gotowy zadać sobie pytanie, która decyzja w moim życiu ma większy potencjał, aby przynieść Mu chwałę. Skoro On zostawił swoją chwałę, aby podzielić się tą samą chwałą ze mną, to ja jestem w stanie zostawić nawet to, co jest cieniem, dla tych prawdziwych rzeczy, które są przede mną. Pomódlmy się. Dobry Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tym, który przyszedł. I Ty jesteś tym, który zagwarantował nam błogosławieństwo. I Ty jesteś tym, który prowadzi nas do ziemi obiecanej. I Ty jesteś tym, który sprawia, że nasze życie jest ciągle odnawiane w tym jednym kierunku, aby wprowadzić nas do miejsca, do którego zostaliśmy stworzeni, w Twojej chwale, w Twojej obecności. Dziękujemy Ci. Dlatego pozwól nam, wiedząc to wszystko, dobry Jezu, pozwól nam, abyśmy mogli żyć według tego pytania, która decyzja w moim życiu ma potencjał, aby przynieść się najwięcej chwały dla Ciebie, dla Twojego Królestwa. Amen. Kochani, lubię te momenty, kiedy mówimy o Chrystusie i potem możemy przejść do Wieczerzy Pańskiej, ponieważ jest to takie naturalne. Wszystko już było powiedziane. Kiedy Pan Jezus przyszedł, powiedział: to jest nowe przymierze. To jest wypełnienie tak naprawdę każdego przymierza. Wszystko, każda ofiara, która została złożona w Starym Testamencie, wskazywała na tą jedyną ofiarę, która naprawdę może przebaczyć grzechy. Ale nie tylko przebaczyć wasze grzechy, ale wprowadzić was do ziemi obiecanej. Dlatego kiedy przychodzimy dzisiaj do stołu Pańskiego, kiedy bierzemy ten chleb i to wino, to chciałbym, żebyśmy pomyśleli właśnie o tym. Panie Jezu, Ty oddałeś swoją chwałę, a ja mogę jeść ten chleb i pić to wino, wiedząc, że moje życie zmierza w tym kierunku, aby moje życie mogło służyć Tobie, i abym w wieczności mógł cieszyć się tym, co dzisiaj jest tylko cieniem wielkich błogosławieństw, które masz dla mnie. Jeśli jesteś osobą, która zaufała w swoim życiu Jezusowi, albo chcesz zrobić to dzisiaj, teraz, zapraszam Cię do rozmowy, ale również zapraszam każdego z Was, który zaufał Jezusowi, aby skorzystać z Jego pamiątki, którą nam zostawił. Zapraszam.